To, co będę dziś mówił, zrodziło się w moim sercu poprzez dwa źródła. Pierwszym źródłem jest Duch Święty, który zawsze daje nam słowo na dobry czas, słowo, które nas ożywia, słowo, które nas motywuje i my, kaznodzieje, ci, którzy głoszą najpierw sami, musimy słowo, które przekazujemy, przeżyć, strawić, doświadczyć, przekonać się do Niego, uznać Go i żyć według Niego. Ale także drugim źródłem inspiracji do tego tekstu był mój czas spędzony ostatnio z pastorem Abrahamem. Bardzo cenię tego człowieka i poprzez różne rozmowy, poprzez świadectwa, poprzez dzielenie się tym, co przeżywamy, co Bóg czyni, poprzez jego spostrzeżenia, także odkrycia duchowe, zainspirował mnie do tego tekstu i do tych rozważań. Będę mówił na temat synowie czy niewolnicy. Jak się dziś czujemy? Kim jesteśmy, co mamy, w którym miejscu stoimy? Jak wygląda nasze życie z Bogiem? Czy żyjemy w usynowieniu? Czy jesteśmy Jego synami i córkami całym sercem? Czy doświadczamy dziedzictwa, które mamy w Jezusie Chrystusie? Czy korzystamy z tego dziedzictwa? Czy czerpiemy z tego bogactwa, które jest w Bogu dla nas? I czy czujemy się zwycięzcy, czujemy się tacy kochani przez Boga jako Jego synowie i jako Jego córki? Będę korzystał z tekstów biblijnych, które są wyjęte z Biblii Warszawsko-Praskiej. Jest to takie tłumaczenie, które bardzo tak dla mnie, szczególnie dla mnie, jasno przedstawia pewne pojęcia. Nie wiem dlaczego do końca Warszawsko-Praska, ale prawdopodobnie, że połączona jest z Warszawą i z Pragą. Nie wiem, ale takie ma określenie i ta Biblia, to tłumaczenie warszawsko-praskie pomoże nam dzisiaj odczytać teksty, które chcę przekazać. Mamy także Biblię poznańską, brzeską, tą naszą brytyjską, tysiąclecia, a więc jest tych tłumaczeń wiele, można znaleźć je w internecie, można sobie studiować, szukając różnych fragmentów i porównując teksty, aby wyłuskać, wyjąć przesłanie, które jest w tym tekście zawarte. I przeczytam na początku jeden werset z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału, wiersz 20, a tak naprawdę oprzemy nasze rozmyślania na dzisiejszy temat na całym rozdziale 15. A więc 15 rozdział Ewangelii Łukasza jest tekstem, jest przesłaniem dziś dla nas. A więc czytam wiersz 20. I powstawszy ruszył do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, zobaczył go ojciec. Ulitował się nad nim, przybiegł do niego, wziął go w swe objęcia i ucałował go. To jest bardzo ważny element tego tekstu. Dlatego, że w naszym tłumaczeniu brytyjskim jest zapisane i pocałował go, tak sztywno. Dał mu buzi. W tłumaczeniu warszawsko-praskim, a także we wielu tłumaczeniach angielskich, wyłonięte słowo z języka greckiego jest w liczbie mnogiej, jakby czas czynny, robił to przez jakiś czas. Całował go, ucałował go mocno. Tak czasami wyobrażałem sobie, rozmyślając nad tym tekstem, musiało to wyglądać podobnie jak dawniej, w minionej epoce, ci przywódcy minionej epoki witali się na przykład w Moskwie na lotnisku. A więc ten pocałunek był taki gorący, taki ognisty, taki przyjacielski, taki komunistyczny. Pamiętacie? Młodzi nie pamiętają, bo dzisiaj to tak wszystko elegancko wygląda, ręka, witamy się. Kiedy przywódcy państwowi witali się w minionej epoce, to było na co popatrzeć. Ta czułość nie miała granic. Wziął go w swe objęcia i ucałował go. To na początek. Do tego tekstu powrócimy za chwilę. Dlatego, że aby zrozumieć przypowieść o synu marnotrawnym, musimy analizować cały 15 rozdział. Nie można oprzeć moich przemyśleń tylko na wyciągniętym podobieństwie o synu marnotrawnym. Bo mamy problem, aby zrozumieć, co Pan Jezus miał na myśli. Dopiero gdy studiujemy cały 15 rozdział Ewangelii Łukasza, zaczynamy rozumieć, co Pan Jezus chciał powiedzieć swoim uczniom i ludziom Go słuchającym. Dlatego dobrze jest studiować Boże Słowo w oparciu o całość, nie o wyrwane teksty z kontekstu, bo wtedy możemy pomylić, możemy źle zrozumieć to, co Pan Jezus chciał powiedzieć. Jeśli dobrze znacie 15 rozdział Ewangelii Łukasza, to w tym rozdziale są trzy podobieństwa. Pan Jezus mówi o trzech podobieństwach. I w tych trzech podobieństwach Pan Jezus przekazuje serce swojego Ojca w niebie do ludzi, do człowieka. I w kontekście 15 rozdziału Ewangelii Łukasza widzimy, że Bóg kocha grzesznika. Że Bóg kocha grzesznika. Że Syn Boży przyszedł, aby znaleźć to, co zginęło. My możemy mieć różne mieszane uczucia do ludzi żyjących w grzechu. Możemy mieć różne spojrzenie na ludzi, którzy postępują źle. Wiele razy możemy być urażeni, skrzywdzeni przez ludzi, którzy żyją w grzechu. Czasami ma to miejsce w naszym najbliższym środowisku. Dlatego obrażamy się, czujemy się zranieni. Nie jesteśmy przyjezdni. Natomiast Bóg patrzy w kontekście całości. I Bóg umiłował świat tak bardzo, że dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby On umarł na krzyżu, poniósł śmierć na odkupienie człowieka z grzechu. I kiedy patrzymy na pierwszą przypowieść, Ewangelia Łukasza, 15 rozdział od 1 do 7, widzimy w tej przypowieści wielką miłość Boga do grzesznika. I teraz małe wyjaśnienie. Otóż mylimy często i uważamy, że ten tekst dotyczy ludzi wierzących. Że ten tekst dotyczy owieczki, która się zgubiła z kościoła i trzeba iść do cierni i ją wyciągnąć. Powiem tak, ten tekst nie ma nic wspólnego z ludźmi wierzącymi. Ten tekst mówi nam o ludziach, którzy zaginęli, którzy żyją w grzechu, bo Bóg zna tych, którzy są Jego. Ja byłem taką owieczką kiedyś w cierniach, po którą pasterz poszedł i ją wyciągnął i mogłem się na nowo narodzić. Ten tekst mówi o ludziach, którzy się zagubili, bo końcówka tego tekstu mówi nam, że w niebie jest ogromna radość z jednego grzesznika, który czyni pokutę, o wiele większa niż 99, którzy już tam są. Popatrzmy na ten tekst. Przychodzili też do Niego, żeby Go słuchać wszyscy celnicy i grzesznicy. To jest wspaniały obraz, kiedy grzesznicy przychodzą słuchać o Jezusie. Bo Pan Jezus przyszedł do takich, co zaginęli. Pan Jezus przyszedł do tych, którzy się źle mają. Pan Jezus przyszedł, aby zbawić grzesznika. Dlatego cenna jest służba ludziom z powikłanym, pokiereszowanym życiem. Cenna jest służba dla uzależnionych. Cenna jest służba dla więźniów. Cenna jest nasza ewangelizacja indywidualna, gdy rozmawiamy z ludźmi o Jezusie i umiejętnie przekazujemy im w miłości Bożej przesłanie Ewangelii. Przychodzili, aby Go słuchać. Kiedy będziemy głosić tak jak Jezus, będą przychodzili i będą słuchali. Jeśli nie głosimy tak jak Jezus, ludzie uciekają od nas. Jeśli głosimy tak jak Jezus, będą przychodzić. Pamiętacie, jak przychodzili do Niego, aby Go słuchać? Wszyscy faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali, jakże On może być Mesjaszem, kiedy On siedzi z celnikami, przetecznikami, grzesznikami, jada z nimi, ale oni przychodzili, aby Go słuchać, bo szukali zmiany swojego życia. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie, widząc to, szemrali. On przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wtedy odpowiedział im taką przypowieść. Jeśli ktoś z was ma 100 owiec, a więc Pan Jezus mówi o tych, którzy są już Jego, a widzi, że jedna owca zaginęła, co robi? Idzie za tą, która zaginęła i tak długo szuka, aż znajdzie. Idzie i szuka. Kiedy zaś odnajduje, bierze z radością na ramiona, a wróciwszy do domu zwołuje przyjaciół, sąsiadów i mówi do nich: cieszcie się ze mną, bo to znalazłem owcę, która była zagubiona. Mówię wam, że w niebie będzie większa radość z powodu jednego grzesznika czyniącego pokutę niż z powodu 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. I chciałbym, abyśmy coś zapamiętali. Dlatego, że są pewne elementy, które się powtarzają w nas, w tych pierwszych dwóch podobieństwach, a w trzecim są zupełnie odmienne. Zapamiętajmy. Pierwszy element. Przyszedł, poszedł, aby szukać to, co zginęło. Jasno w tym podobieństwie odczytujemy. Poszedł, aby szukać, co zginęło. To mówi o wielkiej miłości Boga do zagubionych grzeszników. Jakże chwała Jezusowi, że poszedł także i wyciągnął nas. Że ktoś prosił za nami. Że ktoś się modlił o nas. I Pan Jezus poszedł i wydobył nas z cierni grzechu. Może ten czyhający wilk, diabeł, szatan już chciał nas zniszczyć. Ale Pan Jezus zdążył, wyciągnął nas. I po drugie, czytamy, że była wielka radość. Oto pasterz zwołał swoich przyjaciół, gdy znalazł zgubioną owieczkę i było wiele radości i było wiele wesela z przyjaciółmi. Tak powinien się cieszyć Kościół, kiedy jeden grzesznik się nawraca. To jest radość dla ludzi wierzących, dla przyjaciół Boga, dla tych, którzy należą do Jezusa, że ktoś się nawrócił, że ktoś oddał Bogu życie, że ktoś został wyciągnięty z cierni. Amen? Drugie podobieństwo. Czytamy od wiersza 8 do 10. Albo jeśli jakaś kobieta ma 10 drachm, to gdy straci jedną drachmę, czy z niej zapala światła, i nie wymiata całego domu i nie poszukuje tak długo, aż ją znajdzie, a kiedy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi do nich: cieszcie się ze mną, bo to znalazłam drachmę, którą straciłam. Mówię wam, iż tak samo wielka będzie radość wśród aniołów Bożych z powodu pokuty jednego grzesznika. Ktoś powiedział: o co chodzi z tymi drachmami? Prawdopodobnie, patrząc na kulturę żydowską, na historię Izraela, wiele razy drachmy tworzyły pamiątkowe naszyjniki dla kobiety, było to dziedzictwo rodzinne. A więc naszyjnik taki był zrobiony z połączenia drachm, cennych monet. I rodzice, babcie, prababcie przekazywały z pokolenia pokolenie swoim córkom, wnuczkom, prawnuczkom takie dziedzictwo rodzinne. I oto pewna kobieta miała taki naszyjnik z drachm i zgubiła jedną drachmę. Powstała dziura. I gdy straciła jedną drachmę, zapala światło, bierze świecę, bierze miotłę, wymiata cały dom, aby znaleźć tą drachmę. Nim przyjdzie Pan Jezus, światło Bożego Słowa będzie świeciło do końca. Bóg będzie szukał tych, którzy zaginęli i tych, których przeznaczył do Królestwa Bożego. Tych, których przeznaczył na zbawienie. Pan Jezus nie przyjdzie wcześniej, dopóki nie będzie komplet. Dopóki nie nastąpi pełne wybawienie, dopóki nie wejdą wszyscy poganie i nie nawrócą się Żydzi, Pan Jezus będzie ciągle czekał cierpliwie i będzie szukał grzesznika. I oto, kiedy znalazła tą drachmę, zwołuje swoje przyjaciółki, sąsiadki, jest wielka radość. I znów Pan Jezus mówi: mówię wam, i taka sama wielka radość jest wśród aniołów Bożych z powodu pokuty jednego grzesznika. A więc znów dwa elementy mamy po tej przypowieści. Poszła szukać to, co zginęło. znów ten element miłości Boga do grzesznika. Pan Jezus mówi, tak bardzo mój Ojciec w niebie umiłował ludzi zagubionych, grzesznych, celników, oszustów, złodziei, bo chce ich wyciągnąć z tego bagna, bo chce im pomóc, że mnie posłał, jedynego swojego Syna, abym umarł na krzyżu za ich wszystkie grzechy. A więc poszła szukać, pasterz poszedł szukać to, co zginęło. I co dalej? Jest uczta radości. Ona raduje się z przyjaciółkami, gdy odnalazła drachmę. A więc znów ten obraz wspólnego radowania się, świętowania, cieszenia się z tego, że grzesznik się odnalazł. Całe niebo się raduje, aniołowie się cieszą. Czyż nie jest to motywacja do tego, by zdobywać ludzi dla Jezusa? By być oddanym w poszukiwaniu tego, co zginęło. By być oddanym w zwiastowaniu Ewangelii. By iść do ludzi i mówić im o tym, że Bóg ich kocha. Nie wytykać im błędy. Wyobraźcie sobie, że ten pasterz przychodzi do tej owieczki i mówi, a dobrze, że siedzisz w tych cierniach. Posiedź tam jeszcze trochę, a niech cię pokują. A pocierp jeszcze trochę, jak tam weszłaś. Nie. Pasterz, jak tylko zobaczył owce, to rozrywa te ciernie, wyciąga je jak najszybciej, bierze na swoje ramiona. Okazuje miłość, współczucie. Jeśli my będziemy podchodzić do ludzi i będziemy im mówić, jacy są oni błędni, jak źle żyją, i będziemy wytykać im ciernie i będziemy ich jeszcze kuć bardziej, to wtedy oni nie będą chcieli z tego wyjść. Będzie trudno nam ich zdobyć. Będzie trudno nam ich wyrwać. My musimy okazywać ludziom Bożą miłość, współczucie. Pan Jezus współczuł celnikom. On współczuł grzesznikom. On z nimi zasiadł do posiłku. On okazywał im miłość. On mówił do uczonych w piśmie, to chorzy potrzebują lekarza. Niektórzy się dobrze mają. Oto on przyszedł do tych, którzy zaginęli, aby ich znaleźć. On był wielkim przyjacielem grzeszników. Pan Jezus chciał ich pozyskać. Pan Jezus przyniósł im ofertę z nieba, aby mogli przeżyć nowonarodzenie, spotkać się z nowym życiem. I oto jest trzecia przypowieść. I trzecia przypowieść różni się od tych dwóch. Bo oto czytamy o pewnym człowieku, który miał dwóch synów. I ta przypowieść dotyczy ludzi wierzących. Ta przypowieść dotyczy ludzi, którzy już są w Królestwie Bożym. Ta przypowieść dotyczy synów i córek. Te dwie przypowieści dotyczą grzeszników. Natomiast przypowieść o synu marnotrawnym nie dotyczy ludzi z tego świata. Nie dotyczy ludzi, którzy są poza wspólnotą, Kościołem, tym Bożym zgromadzeniem. Oto jest mowa o wspólnocie, o królestwie, o kościele, o ojcu, o synach, którzy należą do Niego. I oto młodszy mówi do ojca, ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił tedy między nich majątek i po niewielu dniach młodszy syn, zabrawszy ze sobą wszystko, ruszył w podróż do dalekiej krainy, gdzie też żyjąc rozrzutnie roztrwonił cały swój majątek, a kiedy już wszystko wydał, powstał straszny głód w owym kraju i on też znalazł się w nędzy, ruszył tedy z miejsca i zgodził się na służbę u jednego z mieszkańców tej krainy, ten zaś posłał go do swojego majątku, aby pilnował świń. Tam pragnął zaspokoić głód, przynajmniej łupinami, którymi karmiono świnie, ale i tego nikt mu nie chciał dać. Jest to tragedia. Oto dramat. Dramat kogoś, kto mógł żyć wspaniale. Był synem Bożym. Był synem u swojego taty. Miał całe dziedzictwo, które było jego. Przeżywał błogosławieństwo. Niczego mu nie brakowało. Miał poczucie bezpieczeństwa, gdyż ojciec troszczył się o swoje królestwo. Ale pewnego dnia chciał zasmakować, spróbować, jak kosztuje ten świat, jak przyjemnie jest na zewnątrz. I oto mówi, tato, ja idę, ja mam swój plan na życie, ja sobie poradzę, musisz mi wybaczyć, ja rezygnuję z twojego domu, rezygnuję z twojego królestwa. I oto syn umiłowany, młodszy syn ojca, opuszcza dom i wychodzi. Zauważcie kilka myśli. Ojciec nie zatrzymuje go na siłę. Nie mówi: synu, nie puszczę cię. Synu, nie pozwolę ci odejść. Ojciec niebiański jest ojcem kochającym. On daje nam, on przyzwala, abyśmy zdecydowali, w którym miejscu chcemy być. Czy ja będę przy ojcu moim, czy będę do niego należał, czy będę kochał mojego ojca, czy będę kochał mojego Boga, czy też pójdę swoją drogą. Ojciec mówi: jeśli ktoś chce iść, to odchodzi. Ja nie będę go trzymał na siłę. Diabeł będzie trzymał nas na siłę. Kiedy chcemy umknąć diabłu, to Biblia mówi, psalm powiada, że umykamy jakby z sideł ptasznika. Diabeł mówi: nie puszczę cię, jak już dopadnie nasze życie. Mówi: nie puszczę cię, aż cię zniszczę. Aż cię obrabuję z wszystkiego, a zniszczę twoje życie, a zniszczę twoje uczucia, a zniszczę twoje emocje, aż zniszczę twoje zdrowie. Dopiero wtedy cię wypuszczę. Ale ojciec mówi: jeśli synu chcesz iść, jest mi przykro. Moje serce boleje. Ja płaczę w moim wnętrzu. Ale synu, możesz iść. Dlatego niektórzy, którzy narodzili się na nowo, odchodzą. Nie mamy siły, aby ich zatrzymać. Nie mamy siły, aby powiedzieć: zostańcie, nie puścimy was. Jeśli ktoś wybiera ten świat i próbuje zakosztować, jak smakuje ten świat, czy wraca do niego z powrotem, jest to jego decyzja. Odchodzi. Konsekwencje są dramatyczne. Dlatego, że ten świat nie będzie nam błogosławił. Dlatego, że w tym świecie nie znajdziemy przychylności. Dlatego, że ten świat nie przyjmie nas z otwartymi rękami i nie powie: słuchaj, wróciłeś, jesteś, to dam ci, aby ci niczego nie brakło. Ten świat zedrze z nas wszystko, zniszczy wszystko, zabierze. On doprowadzi nas do depresji, do załamania psychicznego, doprowadzi nas do nędzy, do choroby. Taki jest ten świat. Choć może na początek wydawało mu się, że jest przyjemnie. Od jednej kawiarni do drugiej, od jednego pubu do drugiego pubu, od jednej imprezki na drugą imprezkę, towarzystwo, koledzy, koleżanki, może jakaś dziewczyna się trafiła, nawet ładna. Ale co działo się z synem? Tracił i tracił, słab i słab. Czuł się coraz bardziej zagubiony, coraz bardziej nieszczęśliwy. To trwało, to nie stało się nagle. Ten początek mógł być długi, mogło to być kilka lat, kiedy syn czuł się wygodnie, kiedy mówił: och, ten świat nie jest taki zły, w tym świecie jest super, można imprezować, można się cieszyć, można się bawić. Ale koniec był straszny. Skończył w stajni ze świniami, jedząc łupiny, które podawano tym zwierzętom. Dla Żyda samego było to niesamowite upokorzenie. Ale nie było innej opcji. Bo diabeł przyszedł kraść, niszczyć i wytracać. Diabeł jest mordercą, jest złodziejem, jest tym, który dewastuje, który niszczy nasze życie. Podaje nam różnego rodzaju zachętę, która wygląda pięknie i może nawet smakuje, bo ktoś powiedział, że na początku grzech smakuje. Nawet jest przyjemny. Ale zobaczmy, jak skończył syn ojca. Zobaczmy, jak skończył syn ojca. I oto pierwsza rzecz, która różni się od tego, co czytaliśmy wcześniej. Ojciec nie poszedł, aby go szukać. Czyż nie jest to dziwne? Czy mamy to? Ojciec nie poszedł, aby go szukać. To jest rzecz, którą musimy zapamiętać. W poprzednich podobieństwach pasterz poszedł, aby szukać. Kobieta poszła, aby tą drachmę znaleźć. Natomiast w tym przypadku ojciec nie poszedł go szukać. Ojciec wyczekiwał, aż wróci. Czytamy o tym w Bożym Słowie, że ojciec wychodził i wypatrywał. Czekał z otwartymi ramionami. Nie poszedł ani starszy brat, aby go szukać. Nie poszedł ani ojciec, aby go szukać. Ojciec wyczekiwał na powrót. I tak jest w Królestwie Bożym. że jeśli ktoś od Ojca odchodzi, jeśli ktoś opuszcza Boże Królestwo, ktoś opuszcza wspólnotę dzieci Bożych, to Bóg czeka na powrót. Oczekuje na powrót. Czeka, aż doświadczy tego wewnętrznego przekonania i odczuje na własnej skórze, że w domu Ojca było lepiej. Że Ojciec go otaczał cudowną miłością. Że w Bogu tam, gdzie był, miał wszystko, co było mu potrzebne. Do takiego wniosku dochodzi syn. Do takiego wniosku dochodzi syn. Nie musimy tego odszukiwać na prezentacji. Ja tylko powiem, mówi do siebie samego. Tylu służących w domu mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Wstanę, pójdę do domu ojca i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem wobec nieba i przeciwko Tobie. Ta owca, która zagubiła się w cierniach, nie powiedziała: wrócę do domu ojca. Nie powiedziała: wrócę i powiem, że się zagubiłam. Drachma także nie wskoczyła z powrotem w ten naszyjnik. Oto kobieta poszła szukać tej drachmy. Pasterz poszedł szukać zagubionej owcy. A w tym przypadku syn mówi: zgrzeszyłem wobec nieba i wobec mojego ojca. Wstanę i pójdę do niego z powrotem i wrócę do niego. Powiem: nie jestem godzien nazywać się twoim synem, lecz uznaj mnie jako jednego z twoich służących. Zobaczcie, jak był skruszony. Jaka pokuta. Jaka pokora. Mówi: wrócę, ale nie będę już żądał, by ojciec nazywał mnie swoim synem. Nie będę żądał, żeby ojciec dał mi ten tytuł syna. Będę tylko jakimś jego służącym, oddanym. Będę w gronie tych służących najemników, którzy są w domu mojego ojca. Tak bardzo był skruszony, tak bardzo był złamany. Tak bardzo był przybity tym, co się z nim działo i co mu się przydarzyło. Kiedy modlimy się o ludzi, kiedy zabiegamy tak, jak ojciec zabiega, bo taką powinniśmy mieć postawę. Kiedy modlimy się o ludzi, którzy odeszli, którzy się zagubili, którzy stali się synami marnotrawnymi, córkami marnotrawnymi. Kiedy modlimy się o nich, musimy wierzyć, że przyjdzie taki moment w ich życiu. Że przyjdzie taki dzień, przyjdzie taka chwila. Musimy wierzyć jako ojcowie, jako matki, jako bracia, jako siostry, jako kościół. Musimy wierzyć, że przyjdzie taki moment, kiedy oni wejrzą w swoje życie i powiedzą: wrócimy do domu ojca. Wrócimy do domu ojca. Teraz wracamy do wersetu 20. Kiedy ojciec zobaczył, że syn wraca, powstał, otworzył swoje ramiona, a syn ruszył do swojego ojca. Ojciec pełen miłości, pełen litości, ulitował się nad nim. To jest obraz naszego ojca. Tak bardzo on kocha swoich synów i swoje córki. Pomyślałem sobie tak: jeśli ojciec tak bardzo ulitował się, tak bardzo okazał miłość swojemu powracającemu, zaginionemu synowi, który cuchnął, który miał podarte ubranie, który roztrwonił wszystko, a on okazał mu takie ciepło, taką miłość, to o ileż bardziej nas, swoje dzieci. Wziął go w swoje objęcia, nie zważał na to, jaką ma szatę, nie zważał na to, jak on pachnie, nie zważał na to, co on zrobił. I Biblia mówi, że ucałował go. Pastor Abraham tak to przedstawiał. Mówi, syn mówi tak. I rzekł wtedy syn do niego: ojcze, zgrzeszyłem. A ojciec: ojcze, nie jestem godzien nazywać się twoim synem. A ojciec: całował go, tulił i całował go. Syn się tłumaczy. Syn prosi o łaskę, a ojciec go przygarnął, przytulił i zaczął całować. Bracia i siostry, my bezustannie przebywamy w tych ramionach. My bezustannie jesteśmy nazywani synami i córkami Bożymi. My bezustannie mamy kochającego Ojca w niebie, który troszczy się o nas, który okazuje nam łaskę, który obejmuje nas swoją miłością, który pomaga nam, który troszczy się o nas. Nie ma lepszego Boga, nie mamy lepszego przyjaciela, jakiego mamy w Jezusie, jakiego mamy w Bogu. Ale na tym ojciec nie skończył. Wycałował brudnego syna. Wytulił go. I rzekł ojciec do swoich służących: przynieście natychmiast najlepszą szatę i włóżcie na niego. Załóżcie mu pierści na jego palec, sandały na jego nogi, przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie je. Będziemy jeść i radować się, bo to mój syn był już umarły, a teraz znów żyje. Był zaginiony, a oto znów odnalazł się i zaczęli ucztować. I moje zrozumienie jest takie. Druga różnica, że ojciec ucztuje i weseli się ze swoim synem. Nie zwołuje wszystkich przyjaciół, bo nawet jego starszy brat ciągle był na polu i wykonywał zadania. Oto nagle ojciec organizuje ucztę, ale mówi: synu, będziemy ucztować razem we dwoje, ja i ty, bo tak bardzo cię kocham. To jest niesamowite. Kiedy ja to odkryłem, kiedy to zrozumiałem, mówię: Boże, Boże, ja sam do końca nie wiem, jak ty mnie kochasz, jakim ty jesteś dobrym Bogiem. Jakim jesteś cudownym ojcem. Jest to obraz więzi i miłości Boga do swoich dzieci. Po pierwsze, otrzymuje nową szatę. Zdziera z niego wszystkie brudy. Mówi: synu, nie godzi się, abyś w tym chodził. Nie godzi się, abyś nosił taką szatę. I to jest przesłanie dla nas, którzy mamy tendencję ocierania się o ten świat. Bóg nie chce, abyśmy nosili zanieczyszczone, brudne szaty. Bóg chce, aby nasze szaty były odświętne, abyśmy mieli czystą szatę. Oto Bóg przynosi szatę dla swojego syna. To symbol szat zbawienia, szat Bożej sprawiedliwości. Izajasz 61, 10 brzmi tak: raduję się wtedy w Panu, cieszy się w moim Bogu ma dusza, bo przyodział mnie w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości. Jestem jak oblubienica w pięknym wieńcu na głowie, jak dopiero co poślubiona, przybrana w klejnoty. Tak jakbyśmy patrzyli na młodą panią, która siedziała tutaj w czystej bieli, przyodziana. Tak Bóg przyodziewa nas, swoich synów, swoje córki, w szaty zbawienia, okrywa nas płaszczem sprawiedliwości. Jesteśmy Jego oblubienicą, jesteśmy przyozdobieni, jesteśmy uhonorowani, jesteśmy Jego własnością, jesteśmy Jego źrenicą oka. On kocha nas, jesteśmy Jego synami i córkami, nie jesteśmy Jego niewolnikami, jesteśmy synami i córkami. Niewolnikami jesteśmy w Jego służbie, jesteśmy w pracy, w poświęceniu, ale Jego dziećmi jesteśmy. Jesteśmy synami i córkami, mając szaty, symbol naszego zbawienia. Po drugie, woła swoje służące, czy służących, i mówi: załóżcie pierścień na jego palec. Symbol autorytetu ojca, przynależności do ojca. Ewangelia Łukasza 10, 19 do 20 czytamy: oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze przeciwnika i nic wam nie zaszkodzi. Lecz nie cieszcie się z tego, że duchy wam są posłuszne. Radujcie się raczej z tego, że imiona wasze są zapisane w niebie. Autorytet, który mamy w Jezusie, jako Jego dzieci, jako synowie i córki. Oczywiście symbolicznie, przenośni, w podobieństwie, ten pierścień symbolizuje autorytet ojca. Powołuje się autor do historii, kiedy pierścień w królestwach miał wielkie znaczenie. Pierścień króla, który otrzymywał jego wybraniec, oznaczał, że on ma jego władzę, jego autorytet. Na tym pierścieniu czasami były wyryte inicjały królestwa. On mógł używać tego pierścienia jako pieczęć. A więc ten pierścień był darem od króla jako symbol autorytetu. I my także taki autorytet otrzymaliśmy. Ojciec w niebie dał nam autorytet. Pan Jezus już mówił do tych, którzy za Nim poszli. Oto dałem wam mój autorytet do stąpania po wężach i skorpionach i wszelkiej władzy przeciwnika. Oto dałem wam moją władzę. Obdarzyłem was moim autorytetem. To jest błogosławieństwo synów i córek. Mamy autorytet. Korzystajmy z niego. I po trzecie, założył sandały na jego nogi. Symbol posłania. Ojciec mówi tak: synu, w moim królestwie tylko najemnicy chodzą boso. Synowie i córki mają obute nogi. Sandały symbolizują przynależność do mnie. Twoje nogi muszą być obute, bo jesteś moim synem, jesteś moim posłańcem, reprezentujesz mnie gdziekolwiek idziesz. W przenośni Nowego Testamentu na temat nauczania Kościoła czytamy w liście do Rzymian od 13-15. Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, osiągnie zbawienie. Każdy. Jakże tedy będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Albo jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? Lecz jak będą mogli usłyszeć, jeśli im nikt jego nie głosi? A jak znów mają głosić, skoro nie zostali posłani? Według tego, co jest napisane, jakże piękne są stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. W nauczaniu na temat zbroi Bożej, kiedy jest mowa o przyłbicy, o pancerzu, o tarczy, o mieczu, jest mowa także o butach, o butych. Jest to symbol posłania. Ojciec mówi: synu, zbłądziłeś, ale jesteś mi potrzebny. Chcę na nowo obuć twoje nogi, abyś mógł iść i abyś mógł zwiastować. I teraz lekcja dla nas. To była lekcja dla tych, którzy poszli, którzy zostawili królestwo, którzy rozeszli się z Ojcem. A teraz lekcja dla nas. A starszy jego syn był w tym czasie na służbie. Był w polu. Poświęcał się. Był zaangażowany. Robił, co było trzeba w Królestwie Bożym. Zajmował się organizowaniem pracy. I oto słyszy nagle muzyka? Co się dzieje? Dlaczego tak wiele radości? Co ten ojciec zrobił? Co tam się wydarzyło? Niesamowite. Wraca zapracowany, wraca zmęczony, słyszy muzykę i taniec. Zawołał tedy jednego ze swoich współsług w domu ojca i wypytał, co to wszystko znaczy? Co się stało? A ten powiedział: wrócił twój brat. Zabił przeto ojciec jedno tłuste ciele z radości. Wszyscy się radowali, tylko tłuste ciele się nie radowało, bo straciło swoje życie. Że odzyskał go w zdrowiu. Wyszedł tedy ojciec i począł go prosić. A on zaś odpowiadając rzekł do ojca: oto już tyle lat służę ci i nigdy nie wykroczyłem przeciwko twoim nakazom. Był to lojalny, oddany sługa, syn posłuszny swojemu ojcu. Jednak nie dałeś mi nawet koźlęcia, żebym się zabawił z moimi przyjaciółmi. Lecz kiedy zjawił się ten twój grzesznik, który roztrwonił wszystko z rozpustnicami, zabiłeś dla niego tłustego cielaka. I teraz bardzo ważne zdanie dla nas. A on odpowiedział mu: synu, naucz się korzystać z dziedzictwa, które jest twoje. Nie bądź zaślepiony. Nie bądź ograniczony tylko do tego, by mi być posłusznym i wykonywać moje zadania. Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co ja mam, do Ciebie należy. Jest tutaj obraz syna, który nie wie tak naprawdę, jakie jest jego dziedzictwo. On bardziej stał się niewolnikiem swojego ojca. Ale nie umiał się cieszyć, nie umiał się rozkoszować ojcowską obecnością, nie umiał korzystać z majątku i z dziedzictwa ojca, nie umiał radować się przed obliczem swojego ojca, nie umiał przeżywać spontanicznie tego wszystkiego, co ma. Przecież należało się weselić i radować, że oto ożył na nowo twój brat, ten, który był umarły, odnalazł się, ten, który zaginął. Ja cieszę się z tego, bo ja kocham was, moi synowie. Ja chcę, abyście korzystali w pełni z wszystkiego, co ja wam dałem. Nieumiejętność, zaniedbanie, brak poznania starszego syna też jest powalająca. Ojciec mówi, korzystaj, synu. Ja ci nigdy nie zabraniałem. To jest kwestia twojej postawy serca. To jest kwestia twojej otwartości przede mną. Przecież nigdy ci nie zabraniałem, abyś się radował, abyś się cieszył, abyś korzystał z dziedzictwa, które mam. To jest twoje. Korzystaj z tego. Na koniec zadam pytanie. Czy żyję jak syn? Czy żyję jak jego syn? Jestem Jego synem. Wszystko, co jest Ojca, należy do mnie. Jest moją własnością. O tym mówi mi Boże Słowo. I Bóg chce, abym z tego korzystał. List do Galacjan, 4 rozdział, od 6-7. Posłuchajcie. A na dowód tego, żeście dziećmi Boga, sprawił Bóg, że w waszych sercach zamieszkał Duch Jego Syna. Duch, który woła Abba, to znaczy Ojcze. Tak więc nie jesteśmy już niewolnikami, lecz synami. A jeśli jesteśmy synami, to dziedziczymy również dobra, które Bóg zechciał dla nas przeznaczyć. Dziedziczymy dobra Królestwa Bożego. Dziedziczymy dobra, które Bóg nam daje. Ja muszę nauczyć się z nich korzystać. Jestem otwarty na Ducha Świętego, który wlewa przeogromną radość do mojego serca. Daje mi poczucie spełnienia. Mogę korzystać z bogactw, które Pan ma dla mnie, duchowych błogosławień z niebios. Wszystkim nas obdarzył. Wszystkim, co jest nam potrzebne do życia, do pobożności, do zdrowia, do pokoju. Wszystko Bóg nam dał. Tylko musimy być otwarci, aby z tego korzystać. Nie możemy być jak ten starszy syn, którzy tylko widzą służbę, boją się swojego Boga i tylko wykonują zadania. To jest ważne. Musimy wykonywać zadania, być posłusznymi, ale możemy korzystać z Jego błogosławieństw. Rzymian 8, od 14 do 17. Wszyscy, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Bożymi. Zauważcie, że ja muszę dać się prowadzić. Jeśli ja się nie daję prowadzić Duchowi Świętemu, prowadzę się sam. A jeśli prowadzę się sam, mogę tak zbłądzić jak młodszy syn. Mogę pójść z domu ojca, może pociągnąć mnie ten świat, mogą pociągnąć mnie ludzie z tego świata, mogą mnie uwieść przyjaciele tego świata, mogą mnie wprowadzić w ciemny zaułek. Na pozór ta droga będzie wyglądała fajnie, radośnie, spontanicznie, emocjonalnie, przyjemnie, ale później wchodzę w ciemny zaułek, zaczynają się porażki, przychodzi katastrofa, przychodzi ból, płacz i łzy. Ale ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Bożymi. Wiersz 14. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by znowu trwać w bojaźni, lecz został wam dany duch przybrania za synów, w którym to duchu wołamy Abba, Ojcze, Tato, Tatusiu. Sam zaś duch daje świadectwo duchowi naszemu, o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli bowiem w Nim wycierpimy, to wspólnie będziemy również przebywać w chwale. Oto teksty na temat synostwa, dziedzictwa. Sam Duch daje świadectwo naszemu Duchowi, że jestem Jego dzieckiem. Ależ to przywilej. Ależ to zaszczyt być dzieckiem Bożym. Moje życie jest w tak dobrych rękach. Moje życie należy do kogoś, kto ma władzę nad całym wszechświatem. Nad kimś, kto to wszystko stworzył. Nad kimś, w kimś, kto ustawił wszystkie gwiazdy we wszechświecie. Jest moim Ojcem. Potężny Bóg. Potężny władca, który wszystko to stworzył. To nie stało się dziełem przypadku. Ludzie próbują udowodnić, że to wszystko było dzieło przypadku. Że to wszystko powstało, zostało, zaistniało, zostało stworzone przypadkowo, przez incydent, przez wybuch. Jakiś to musiał być wybuch. Jakiś to musiał być wybuch, że powstałem. I sobie radzę. I mam taki mózg. Oczywiście grzech zdeformował życie ludzi. Oczywiście grzech poraził, poranił życie ludzi. Dziś mamy wielu ludzi załamanych, psychicznie chorych, w depresji, w różnego rodzaju stanach emocjonalnych. Popełniają ludzie samobójstwo, trują się narkotykami, faszerują siebie różnego rodzaju dragami, aby przeżyć. Mimo, że mają pieniądze, sławę, popularność, że są na topie, że sprzedali 700 milionów płyt, mają miliony dolarów na koncie, są wrakami, nie ludźmi. Są ludźmi sponiewieranymi przez diabła, zdeptanymi, rozdartymi przez Niego, a świat mówi, to nasi bogowie, to nasi królowie, to nasze ideały. Bo grzech zdeprawował, powykręcał, pokiereszował życie ludzi. Jak można mówić, mój Bóg umarł, kiedy ktoś w telewizji wypowiada się, że jego Bóg umarł. Miał 50 lat i umarł. Co za mentalność, co za zwiedzenie, co za oszustwo diabelskie, co za kłamstwo. O, król umarł, jesteśmy w rozpaczy. To tak jak kiedyś Elvis Presley, tam w Memphis byłem i patrzyłem na te starsze kobiety, które już miały po 50-60 lat i które się klęczały pod płotem tam w jego posesji i płakały. Mój Bóg nie żyje, mój idol umarł. Elvisie, gdzie jesteś? Choroba. Choroba współczesnego świata, totalne zwiedzenie, zakłamanie, oszustwo diabelskie, ciemnota, ciemnogród, ciemnogród, jeszcze raz ciemnogród. Ale ci, którzy Panu ufają, ci, którzy na Bogu swoim polegają, ci, którzy mają świadectwo w swoim duchu, żeśmy dziećmi Bożymi, to jeśli dzieckiem, to i dziedzicem Boga, współdziedzicem z Chrystusem, aleluja. I ten, który jest ze mną, jest większy niż cały ten świat. Ten, który stworzył ten uniwers, ten wszechświat, te gwiazdy, te ziemie, te kwiaty, to niebo, zwierzęta, człowieka. Ten, który jest potężnym Bogiem, jest moim tatą, jest moim ojcem, a ja jestem jego synem. Dostąpiłem usynowienia, jestem błogosławiony, jestem najszczęśliwszy na świecie. Synami i córkami jesteśmy. Halleluja. Ojciec chce z nami mieć społeczność. Chce z nami ucztować. Chce z nami przebywać. Pożałowanie jest godzien chrześcijanin, który nie umie przebywać ze swoim ojcem. Co to za chrześcijanin, którego bardziej cieszy przyjemność tego świata, który nie umie rozmawiać ze swoim ojcem, który nie poznał go, który nie czuje dotyku jego ramion, który nie przebywa w jego objęciach, który doświadcza Jego miłości. Co to za dziecko? Co to za syn? A Bóg tak bardzo nas ukochał. Dostąpiliśmy usynowienia. Jesteśmy Jego dziećmi. Halleluja. Chwała Mu za to. I dzisiaj chcemy Mu za to podziękować. Chcemy stanąć przed Panem i powiedzieć: Panie, jestem Twoim synem. Jestem w Twoim domu. Ty nie zabraniasz mi korzystać z Twoich błogosławień i z Twoich dobroci. Swojego bogactwa. Wszystko jest moje. Jestem dziedzicem. Jestem dziedziczką. Halleluja. Powstańmy. Powstańmy przed naszym Ojcem, aby Mu podziękować. Powstańmy, aby Mu powiedzieć, jak bardzo Go kochamy. Jakiś to przywilej, jakiś zaszczyt mamy, że należymy do Ojca. Że On jest naszym Ojcem. Że nas kocha. Że nas nosi w swoich ramionach. Że nas tuli. Że się o nas troszczy.